Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj.
Pułkownik rezerwy Piotr Gąstał, były dowódca jednostki wojskowej GROM.
Czy siły specjalne odegrały istotną rolę w zakończonej właśnie wojnie w Karabachu?
Wydaje mi się, że za wcześnie wyrokować, czy to była rola istotna, czy mniej istotna. Na pewno siły specjalne brały udział w operacjach, które miały miejsce w Górnym Karabachu. Wykonywały wiele rajdów, wykonywały operacje typu poszukaj i zniszcz, czyli to, co siły specjalne robią na co dzień, do czego zostały stworzone. Działanie na zapleczu wroga, w odległości od wojsk własnych, z dużą samodzielnością działania. I po wykryciu celu, na te cele najczęściej było naprowadzane lotnictwo, bądź pociski wystrzeliwane z artylerii, czy to rakietowej, czy konwencjonalnej.
Na części filmów, które Azerowie opublikowali, widać cele podświetlane laserowo. To są właśnie siły specjalne?
Na pewno siły specjalne mają wskaźniki celu, czyli podświetlają te cele dla pocisków kierowanych, wystrzeliwanych z samolotów, czy też wystrzeliwanych z systemów lufowych. Czy akurat te były używane na Górnym Karabachu, nie wiem. Część, jeśli nie zdecydowana większość tych pocisków była wystrzeliwana z dronów, ale operator sił specjalnych, operator, który jest przeszkolony, czyli my nazywamy tą specjalność JTAC, Joint Terminal Attack Controller, może spokojnie naprowadzać wszystko, co tylko naprowadzać na cel się da.
Poza naprowadzaniem celów pojawiły się informacje o tym, że siły specjalne Azerów infiltrowały też pozycje Ormian. Okazywało się, że specjalsi byli już w miejscowościach, do których podchodziły większe siły azerskie. To też jest standardowe działanie?
Jak najbardziej. Siły specjalne charakteryzują się tym, że działają w małych grupach i działają głęboko na zapleczu wroga. Nie wdają się w dużą wymianę ognia, nie atakują dużych sił. Penetrują teren, rozpoznają cele. Jeżeli cel jest możliwy do zniszczenia, niszczą ten cel, ale przede wszystkim służą informacją wywiadowczą tym oddziałom, które potem będą nadciągać. Jednocześnie niszcząc infrastrukturę, czy też wykryte systemy bojowe, jak stanowiska rakiet taktycznych, stanowiska rakiet operacyjnych, czy systemów przeciwlotniczych.
Siły specjalne w związku z tym nie działają same?
Nie, siły specjalne działają zawsze na czyjąś korzyść. To nie był konflikt, w którym tylko siły specjalne brały udział, ale brały w nim udział jednostki konwencjonalne, piechota lekka, piechota zmotoryzowana, czołgi i na korzyść całych tych sił działają też jednostki specjalne.
Czy one są przypisane, są dedykowane jednostki specjalne do konkretnego rodzaju, do sił powietrznych, do piechoty, do artylerii, czy jest to miks? Zadań.
Różnie na świecie wygląda system usytuowania wojsk specjalnych. W naszym kraju wojska specjalne stanowią oddzielny rodzaj sił zbrojnych, czwarty rodzaj sił zbrojnych, ale działają na korzyść głównie wojsk lądowych i sił powietrznych, bo chociażby siły specjalne mogą ratować pilotów, którzy gdzieś daleko za liniami wroga zostaną zestrzeleni. Jest to jedno z zadań sił specjalnych. Jak było na terenie Górno-Karabachu? Myślę, że wkrótce będziemy wiedzieć, ale to nie ma większego znaczenia, gdyż jeżeli planuje się operację, jednocześnie wyznacza się siły specjalne czy jednostki specjalne, które będą działać na korzyść danego związku taktycznego lub długości całego frontu.
Jak wygląda wyposażenie techniczne sił specjalnych, które działały w Karabachu? Bardzo dużo teraz o dronach mówimy.
Dron jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie przebojem wręcz wkroczyły na współczesne pole walki. Pamiętamy doskonale pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, gdzie Amerykanie wręcz zalali telewizję obrazami zniszczonych obiektów i tego, jak ta rakieta czy bomba zbliża się do celu i gdzieś tam ten cel niszczy. W tej chwili takie środki rażenia mogą przynosić drony, dużo mniejsze i dużo tańsze przede wszystkim, systemy, które mogą krążyć nad polem walki w pewnej odległości od celu, przeszukiwać teren, wykonywać uderzenia albo wskazywać też cele innym dronom czy innym systemom, chociażby systemom artyleryjskim. Także dron i wydaje mi się, że dron zdominował zdecydowanie wojnę, która w tej chwili miała miejsce w Karabachu. Na pewno propagandowo, ale mam również wrażenie, że użycie operacyjne dronów przez stronę azerską było na ogromną skalę.
I to mówimy o dronach uzbrojonych, ale też tak zwanej broni, amunicji krążącej.
Tak, mówimy o dronach, które prowadziły obserwacje. Mówimy o dronach, które przy okazji jeszcze są uzbrojone w pociski właśnie samosterujące. I mówimy o amunicji krążącej, która po wykryciu celu samodzielnie na ten cel się naprowadza i go niszczy.
Czy taki dron, amunicja krążąca, to jest jednorazowe? To znaczy po wystartowaniu on musi trafić w cel, czy jest możliwość, by wylądował, jeżeli cel nie zostanie znaleziony, i użyć go od nowa?
W zależności od systemów, bo jest ich już całkiem sporo na współczesnym polu walki, drony te mogą przerwać atakowanie celu i powrócić w miejsce, z którego były wystrzelone. Ale są też drony, które po wystrzeleniu są już jednorazowe i niestety nie ma tej możliwości przerwania misji i on musi w ten cel uderzyć.
Azerowie użyli tutaj miksu dronów tureckich, dronów izraelskich. Czy jest jakikolwiek problem z kompatybilnością? Czy szkolenie sił specjalnych do wykorzystania i współpracy z dronami czy ze sprzętem różnych dostawców z różnych krajów jest skomplikowane?
Spróbuję do tego podejść troszeczkę inaczej. Turcy rozwijali swoje zdolności w budowaniu dronów przy współpracy z Izraelczykami. To nie jest tak, że działali tylko samodzielnie. Czy te systemy są w tej chwili kompatybilne? Podejrzewam, że tak, bo jeżeli Azerowie zdecydowali się kupić system z Izraela, z Turcji, na pewno jest jakiś wspólny mianownik, chociażby łączność, system przekazywania danych, naprowadzania na cel. A nawet jeżeli to będą różne drony i nie będą ze sobą kompatybilne, to jednak przeszkolenie operatora, które zajmie kilkanaście tygodni, będzie wystarczające, aby ze sterowaniem tymi dronami sobie poradzić.
A czy w szkoleniu sił specjalnych azerskich widzi pan jakieś konkretne wpływy? Czy są to działania takie, jakich można by się spodziewać w kraju postsowieckim, a może już widać wpływy natowskie?
Zdecydowanie widać wpływy natowskie i z informacji, które mamy i które ukazały się zresztą w prasie, wiemy dobrze, że siły specjalne azerskie były szkolone przez siły specjalne Turcji. Mam jakieś doświadczenia we współpracy z siłami specjalnymi tureckimi. Byłem z oficerami tureckimi na kursie Zielonych Beretów, czyli sił specjalnych armijnych w Stanach Zjednoczonych. Potem tych oficerów spotkałem w północnym Iraku. Spotkałem ich na licznych szkoleniach w akademiach sił specjalnych natowskich czy amerykańskich, jak też na wspólnych ćwiczeniach. To są wysokiej klasy profesjonaliści, którzy są przygotowani nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim uczestniczyli w boju, chociażby przeciwko partii pracującej Kurdystanu PPK. Uczestniczyli w operacjach w północnym Iraku przeciwko państwu ISIS. Także żołnierze są ostrzelani i świetnie przygotowani pod względem planowania operacji i użycia różnego typu broni. Miałem okazję wizytować dowództwo tureckich sił specjalnych i niektóre jednostki sił specjalnych i byłem pod wrażeniem nasycenia tych jednostek nowoczesną techniką.
A czy różni się w sposób zasadniczy sposób funkcjonowania sił specjalnych rosyjskich chociażby i natowskich?
Na tym samym kursie, o którym wcześniej wspominałem, czyli kursie Zielonych Beretów, był również oficer z Mołdawii, z mołdawskiego specnazu. No i niestety ta mentalność sowieckiego człowieka w nim dominowała. To, mam wrażenie, jest odmienny styl podchodzenia do wykonywania zadań, do planowania, do w ogóle bycia człowiekiem. I widać było zdecydowanie różnicę w naszym podejściu, już natowskim, w planowaniu operacji, a różnicę właśnie między tym oficerem z Mołdawii. Tak, jestem przekonany o tym i moje doświadczenia również ze współpracy z Gruzinami wskazują na to, że ci panowie inaczej wykonują pewne zadania, inaczej podchodzą do tych zadań. To nie jest jak gdyby praca zespołowa. To jest grupa indywidualistów, bardzo ogólnego określenia użyję w tej chwili, która czasami w bardzo nieskoordynowany sposób wykonuje działania na polu walki. Zespół sił specjalnych, mała grupa wyszkolonych ludzi, która działa w sposób skoordynowany. Jeden potrafi zastąpić drugiego jeżeli zajdzie taka potrzeba. I w sposób planowy wykonuje zadania. Wie, czego chce i wie, jak ten cel osiągnąć. I tym się różnimy. Muszę powiedzieć, że żołnierze gruzińscy, którzy przyjechali kiedyś do nas na ćwiczenia, pewni, zadufani w sobie, bo mają przecież doświadczenie bojowe po walce z Rosjanami, po kilku przejściach taktycznych, walki w pomieszczeniach czy walki w mieście, zdjęli kapelusze, uchłonili się i powiedzieli, że będą się od nas uczyć.
Czy rosyjskie siły specjalne bardziej przypominają Grom, czy bardziej przypominają Gruzinów pod tym względem?
Moje ostatnie doświadczenia z rosyjskimi siłami specjalnymi czy z rosyjskimi spadochroniarzami to jeszcze odległe lata pracy w Jugosławii na misji pokojowej we wschodniej Slawonii. Jedynie mam informacje wywiadowcze, informacje, które gdzieś na YouTubach są zamieszczane, czyli filmiki szkoleniowe. Na pewno system szkolenia sił specjalnych rosyjskich się zmienił. Wykorzystano wiele wzorców zachodnich, ale czy to jest ten sam poziom jak zachodnie siły specjalne? Nie chciałbym jeszcze odpowiadać, nie jestem pewien.
Wspominał Pan o możliwości przedostania się za linię nieprzyjaciela. Teraz w Karabachu również mamy doniesienia takie, że po przełamaniu, po stworzeniu luk w obronie ormiańskich, czy po stworzeniu luk w ormiańskiej obronie, przez te luki na zaplecze przedostawały się pod oddziały sił specjalnych. Jak wyglądają polscy specjalsi? Czy jak wyglądaliby w takich sytuacjach polscy specjalsi?
Ten front nigdy nie był chyba tam tak bardzo szczelny. Te luki zawsze były i myślę, że przystępując do konfliktu, grupy specjalne były już rozmieszczone albo przemieszczały się, były w trakcie przemieszczenia na określone swoje pozycje do wykonywania zadań. To nie jest tak, że grupy specjalne czekają, aż wybuchnie wojna. Najczęściej są już po drugiej stronie frontu, przerzucane w różny sposób. Czy to środkami technicznymi jak śmigłowce, ale o tym my tutaj nie mamy wiedzy, zwłaszcza w początkowej fazie tej kampanii, czy też w sposób agenturalny, czyli pod przykryciem, jako cywile, furgonetkami, wywrotkami, samochodami ciężarowymi. Istnieje naprawdę całe mnóstwo sposobów. Jako że teren jest bardzo górzysty i nie sprzyja temu, żeby poruszać się tam samochodem niezauważonym, większość grup, podejrzewam, przemieściła się pieszo, właśnie wykorzystując te luki, o których pan przed chwilą wspominał.
W tej wojnie praktycznie nie widzieliśmy wykorzystania śmigłowców, co jest chyba ewenementem na współczesnym polu walki.
Nie widziałem, co nie znaczy, że nie były używane. Natomiast teren ten był też nasycony środkami obrony przeciwlotniczej. I nie da się ukryć, że środki obrony przeciwlotniczej były w pierwszej kolejności neutralizowane przez drony. Tak, śmigłowiec jest podstawowym koniem roboczym, podstawowym rydwanem, na którym siły specjalne dostają się na teren, w którym mają wykonywać swoje działania. Siły specjalne polskie mają w tej chwili 7. Eskadrę Działań Specjalnych z Powidza, która wykorzystuje śmigłowce Mi-17 i ma doświadczenia bojowe z Afganistanu. To są wspaniali piloci, wspaniałe załogi, czekające tylko na upgrade'owanie tych śmigłowców w nowoczesne systemy, które pozwolą im nie tylko dolecieć do celu, ale przetrwać i wrócić z powrotem. Czyli muszą te śmigłowce być wyposażone w nowoczesne systemy walki radioelektronicznej i samoobrony. Dodatkowo dochodzą 4 Black Hawki, które zostały zakupione przez jednostkę Grom i które mają służyć nie tylko do wykonywania operacji antyterrorystycznych tutaj na terenie kraju, ale również gdzieś w trakcie typowych działań wojennych. Te śmigłowce są w tej chwili doposażane w nowoczesne systemy. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jaskółka. Zresztą deklaracje ministra były takie, że tych śmigłowców będzie więcej. Liczę, że zamiast 50 karakali być może będzie 50 Black Hawków albo więcej.
Od jakiegoś czasu widzimy, czy może od początku wieku widzimy, że siły specjalne bardzo często uczestniczą w operacjach antyterrorystycznych. Jak bardzo różnią się operacje antyterrorystyczne od wykorzystania sił specjalnych w akcjach czy w wojnach, w konfliktach międzypaństwowych?
Tak, zwalczanie terroryzmu to jest jedno z zadań, jakie siły specjalne mają w swoim kanonie. Czy te operacje się różnią? I tak, i nie tak bardzo się różnią. No, wiadomo, że cel należy znaleźć. Jeżeli praca wywiadowcza nie przynosi efektów, to chociażby patrząc na to, co się działo w Afganistanie, siły specjalne są rzucane głęboko w teren, prowadzą tam działania rozpoznawcze, poruszają się po tym terenie, prowokują wręcz terrorystów, talibów czy rebeliantów, jakkolwiek ich nazwiemy, do tego, żeby wychnęli ze swoich nor i otworzyli do nich ogień. I pierwsze operacje w Afganistanie tego typu właśnie były, czyli search and destroy, poszukiwanie i niszczenie celów, które udało się odnaleźć. Plusem tego wszystkiego jest to, że ci operatorzy zespołu sił specjalnych byli w stałej łączności ze środkami lotniczymi, czy to gunshipy, czyli AC-130 gunship, czy to wszelkiego typu samoloty, które były w gotowości do natychmiastowego wsparcia tych oddziałów i niszczenia talibów. Wielokrotnie żołnierze GROM czy żołnierze z pułku komandosów z Lublińca wzywali takie wsparcie na polu walki. I co nas nieraz zastanawiało, to nawet bombowce typu B-1B wisiały w powietrzu nad naszymi formacjami w gotowości do tego, żeby ten swój ładunek kilkunastu ton móc zrzucić na wykryte cele. I to dawało ogromne poczucie bezpieczeństwa dla sił własnych, dawało komfort pracy, a przede wszystkim dawało niesamowitą siłę niszczycielską, jeżeli cel został wykryty.
Czy w przypadku konfliktu z regularnym przeciwnikiem wygląda to tak samo?
Nie, będzie wyglądało inaczej, dlatego że regularny konflikt charakteryzuje się tym, że obie strony posiadają chociażby środki przeciwlotnicze i systemy walki radioelektronicznej. I nic już nie jest takie proste. W regularnym konflikcie zdecydowanie łatwiej jest nas wykryć. Wiedzieliśmy, że mamy przewagę nad talibami, bo mieliśmy noktowizję, mieliśmy termowizję. I pamiętam jedną z operacji akurat w Iraku, gdy jeden z oddziałów amerykańskich zagubił noktowizor w trakcie wykonywania działań. Natychmiast nadleciał tam F-16 i w miejsce, gdzie operacja była wykonywana, została zrzucona bomba, żeby nic tam nie zostało, żeby ten noktowizor nie dostał się w ręce rebeliantów irackich. W konflikcie konwencjonalnym druga strona jest też dobrze uzbrojona, dobrze przygotowana. Trzeba troszeczkę inaczej planować tę operację, przewidywać zdecydowanie więcej i liczyć się, mam wrażenie, z większymi stratami.
Czy powoduje to również zmianę sposobu szkolenia sił specjalnych?
Szkolenie będzie podobne, bo zawsze w szkoleniu sił specjalnych zwracamy uwagę na to, czym przeciwnik dysponuje. I wychodząc na operację, najważniejsza jest informacja wywiadowcza, czyli to wywiadowcze przygotowanie pola walki. Także znajomość nie tylko terenu, w którym przyjdzie nam działać, znajomość sił przeciwnika jest bardzo istotna i wykorzystujemy tutaj wszystkie możliwe źródła, także nie tylko informację wywiadowczą dostarczoną przez wywiad i przez służby specjalne, ale też tą, którą zasięgnęliśmy sami, którą znaleźliśmy w internecie, którą pozyskaliśmy z innych źródeł. To jest wszystko istotne, żeby zebrać to w całość, opracować i dać taki gotowy produkt żołnierzom, którzy przygotowują plan operacji. Istotna jest znajomość sił własnych i środków, które mamy, na które możemy liczyć. Więc wszystko jest brane pod uwagę wtedy, kiedy wykonujemy tę operację. Jeżeli mówimy o konflikcie konwencjonalnym, mniej więcej wiemy, z jakim przeciwnikiem przyjdzie nam operować. Oczywiście w terenie te związki taktyczne będą różnej siły, o różnej skali możliwości, chociażby rażenia, no ale wiemy, z kim walczymy. To nie jest anonimowy przeciwnik. Wiemy, jakimi systemami broni ten przeciwnik dysponuje.
Jak istotne dla działań sił specjalnych, chociażby Polski, jest współdziałanie z partnerami z NATO, z sojusznikami?
Większość operacji, jakie wykonywałem w trakcie swojej służby wojskowej, była wykonywana w środowisku międzynarodowym, czyli to były kampanie, które charakteryzowały się tym, że ileś krajów wchodziło do działania pod egidą Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych czy innej organizacji. A współpracowałem z siłami specjalnymi z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady i z wieloma innymi jeszcze krajami. Jeżeli mówimy o polskich siłach specjalnych i natowskich siłach specjalnych, powstało w MONS dowództwo natowskich sił operacji specjalnych, które stara się usystematyzować proces szkolenia, proces planowania, ujednolicić systemy łączności, tak aby ta współpraca na polu walki była zdecydowanie płynna, płynniejsza i efektywniejsza. Odbywamy różnego typu ćwiczenia w różnych częściach Europy, od Portugalii po Hiszpanię, po Norwegię czy Finlandię, czy Gruzję. W tym roku też oddziały Polskich Sił Specjalnych w Gruzji wykonywały ćwiczenia wspólnie z amerykańskimi, gruzińskimi siłami specjalnymi. Wykonujemy podobne ćwiczenia w Afryce i od wielu lat uczestniczymy w ćwiczeniach dowództwa amerykańskich sił specjalnych na teren Afryki, to jest AFRICOM, stabilizując w jakiś sposób też niepewne to, co się dzieje w tych krajach, szkoląc lokalne siły, bo istotne też jest, że jednym z zadań sił specjalnych to jest szkolenie sił wojskowych czy też sił policyjnych krajów, w których występują jakieś zagrożenia bezpieczeństwa, w których występują działania rebelianckie albo których reżimy są wrogo nastawione do nas i szkolimy wtedy partyzantów przeciwko tym reżimom. I takie działania mają miejsce na Bliskim Wschodzie, takie działania mają miejsce w Afryce. Na Bliskim Wschodzie szkolimy siły, czy to irackie, czy jordańskie, przeciwko państwu islamskiemu, a w Afryce lokalne siły przeciwko ugrupowaniom rebelianckim.
A w Gruzji?
A w Gruzji szkoliliśmy armię, siły specjalne armii gruzińskiej. Dla nas to było też ciekawe doświadczenie, bo pomogliśmy wyszkolić całą kompanię, jeżeli chodzi o specjalność w zwalczaniu terroryzmu.
Gruzja nie należy ani do NATO, ani do Unii Europejskiej. Czy w takim razie tego rodzaju kontakty poza czysto wojskowym znaczeniem mają również znaczenie polityczne?
Mają ogromne znaczenie polityczne i Grom jest tego najlepszym przykładem, bo powstał wtedy, kiedy Polska nie była w NATO, kiedy w Polsce stacjonowały jeszcze oddziały Armii Radzieckiej, a mimo to Amerykanie zdecydowali się pomóc w stworzeniu profesjonalnej kontrterrorystycznej jednostki, udzielając jej wsparcia w szkoleniu i w sprzęcie. To było przeciąganie, mam wrażenie, w jakiś sposób naszego kraju również na tą stronę natowską, żebyśmy wyszli z tej próżni już posowieckiej. I to był właściwy ruch. I wydaje mi się, że polskie siły specjalne, angażując się w szkolenie chociażby sił gruzińskich, wykonują podobną rolę. Budujemy gruzińskie zdolności bojowe, budujemy je w oparciu o planowanie i o standardy natowskie. Przeciągamy je w ten sposób z tego kręgu cywilizacyjnego, w którym do tej pory były, na stronę tutaj europejską. I muszę powiedzieć też, że operacje, które Grom czy też polskie siły specjalne wykonywały w przeszłości, na pewno w jakiś sposób wpłynęły na postrzeganie państwa polskiego, na to, jak nasi sojusznicy z armii amerykańskiej czy też z krajów natowskich nas postrzegali. Pierwsza operacja pochwycenia zbrodniarza wojennego na terenie byłej Jugosławii na pewno była jednym z kroków, który pomógł Polsce wejść do NATO. Operacja zajęcia platform przeładunkowych w przeddzień czy w noc ofensywy na teren Iraku, którą wykonali operatorzy Gromu, na pewno zaowocowała tym, że Polska dostała strefę w Iraku, którą mogła dowodzić. Także takie operacje, czasami wykonywane przez niewielkie zespoły ludzkie, ale mające na celu bardzo ważne cele polityczne czy też operacyjne, potem odbijają się szerokim echem, budując prestiż państwa polskiego.
Dziękuję bardzo. Piotrem Gąstałem, byłym dowódcą jednostki specjalnej Grom, ekspertem Fundacji StratPoints, rozmawiał Jarosław Kociszewski.
Dziękuję bardzo.
Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.